Światła w kajucie na szczycie wieży były wyłączone. Do środka wpadała jedynie niebieska poświata lamp pozycyjnych. Kurz stał wyprostowany przed iluminatorem, ubrany w czarny płaszcz i wysokie buty. Charlie miała wrażenie, że jej obecność nie była dla niego zaskoczeniem. Więcej nawet, że się jej spodziewał.
Nie przyszłaś rozmawiać.
Zamierzam cię stąd zabrać.
Wiem.
Cała dokumentacja...
Jest w pamięci holoekran, który leży obok ciebie.
Chcesz tego?
Odejść? Nie. Ale zrobię to.
Dlaczego?
To ostatni wybór, jaki mi został.
Kurz utykał. Był bardzo słaby. Przejście kilku metrów było dla niego ogromnym wysiłkiem. Marlowe musiała wziąć go pod ramię i poprowadzić do końca, by nie upadł w gąszczu przewodów oplatających korytarze stacji.
Uważaj.
Chwycił ją za ramię i pociągnął w stronę wnęki serwisowej.
Co się dzieje?
Wskazał łącznik po drugiej stronie galerii. Po przeciwległej stronie korytarza pojawiły się jakieś zacienione sylwetki, które zmierzały wolnym krokiem w stronę obserwatorium. Przez chwilę zawiesił na nich wzrok.
Tyle miało się jeszcze wydarzyć.
Marlowe nagle zorientowała się, że pod potężną powłoką elokwencji i mądrości krył się jakiś przejmujący brak. Widziała istotę niemal pozbawioną ograniczeń, a jednak przepełnioną lękiem, toczącą bój z samą sobą. Wystarczyło, żeby krzyknął i byłoby po wszystkim.
Ale już wiem, że byłem naiwny.
Nie ty jeden.
Ja jeden? Powinienem był się tego ustrzec.
Poszli. Opowiesz mi o tym na pokładzie. Mamy mało czasu.
Mały moduł dokujący był pełen aluminiowych case'ów. Alice pakowała do nich ostatnie zasoby, a Pitt w pośpiechu skanował kolejne podzespoły statku. Kurz nawet na nich nie spojrzał, kiedy Marlowe wprowadziła go do środka. Był zupełnie zamroczony, jakby nie do końca wiedział, co się wokół niego dzieje. Charlie pomogła mu usiąść na jednej ze skrzyń zaopatrzeniowych.
Co z nim?
Nie wiem, ale jest źle. Wszystko gotowe?
Tak, zrobiłem wstępny rozruch generatora i odłączyłem konsolę w luku, żeby nie wybudziły reszty systemu.
A obciążenie?
Spakowaliśmy małe zapasy. Będzie trzeba oszczędzać, ale chyba damy radę.
Co to?
Cały moduł został z powrotem podłączony z zewnątrz.
Wiedzą, że tu jesteśmy.
Na statek! Mają miotacze!
Pociski przecięły galerię i dosięgnęły śluzy, przy której przed chwilą stała Alice. Eksplozja rozerwała części wewnętrznego poszycia i obsypała ich gradem metalowych odłamków.
Zabierz Kurza na pokład, odetnę wejście.
Chodź!
Marlowe prawie go niosła. Nie ważył więcej niż nastoletnie dziecko. Musiała uważnie stawiać kroki, by nie potknąć się w gąszczu kabli i uzwojenia. Mijali kolejne pomieszczenia pogrążone w półmroku. Korytarz serwisowy, wąski tunel do kowania i w końcu wejście na statek. Wprowadziła Kurza do środka. Mężczyzna opadł bez sił na podłogę.
Zostań tu.
Nagle całe wnętrze zalało migoczące czerwone światło. Awaryjne grodzie wahadłowca zatrzasnęły się. Marlowe podbiegła do okrągłego iluminatora. Pitt i Alice wciąż byli w tunelu.
Co jest? Przechodzę na manualny.
Nie! Nie! Stój!
Co się dzieje?
Spada ciśnienie. Tunel się rozszczelnia.
Nie, nie.
Zaraz dojdzie do dekompresji.
Rozerwie cały moduł. I wahadłowiec.
Nie, nie. Musi być jakieś wyjście.
Alice osunęła się na podłogę przy konsolecie. Jej oczy zalśniły w czerwonej poświacie sygnalizacji alarmowej. Pitt oddychał głęboko. Przez chwilę utkwił wzrok w suficie, po czym zakrył twarz dłonią.
Nie mamy czasu. Co ty robisz?
Dobrze. Folder notatek w systemie wahadłowca.
Charlie przyciągnęła do siebie konsoletę. Na holoekranie pojawiły się ciągi cyfr.
To współrzędne na Marsie.
Znajdź mojego chłopca.
Nie.
Proszę.
Alice.
Obiecaj mi, dobrze? Obiecaj mi!
Obiecuję.
Marlo, moje leki są w ładowni. Dostarcz je na Ceres. Przesyłam ci koordynaty. Było tak blisko, co?
Rusz się, Marlo, masz mało czasu.
Alice zaczęła drżeć. Pitt objął ją i pogładził po włosach. Po jego policzkach popłynęły łzy. Spojrzał ostatni raz na Marlo i zamknął oczy. Charlie straciła świadomość. Oprzytomniała dopiero, kiedy wahadłowiec mknął już w kierunku układu Plutona. Musiała wpaść do kokpitu, skierować statek na właściwy kurs i uruchomić sekwencję skoku atomowego zupełnie odruchowo. Jej ciało było nieruchome, spokojne. Obejrzała się w stronę stacji. Chmura odłamków zasłoniła asteroidę. Szybko odwróciła wzrok. Na tablicy rozdzielczej leżała drewniana kostka. Marlo włożyła ją do kieszeni, włączyła system autopilota i skuliła się w fotelu, czując, jak zaczyna ją otaczać przeraźliwy chłód. Odważyła się wyjść z kokpitu dopiero kilka cykli później. Wnętrze wahadłowca emanowało pustką. Przez awarię w systemie lampy zablokowały się w trybie fazy nocnej. Charlie minęła niedomknięte skrzynie z zapasami i przedostała się do korytarza dokowania. Kurca tam nie było. Znalazła go w małej, bocznej kajucie, siedzącego na podłodze przy kapsule sypialnej. Wydawał się jeszcze chudszy. W trakcie ucieczki zgubił okulary. Mrużył oczy i wodził wzrokiem po łączeniach na suficie. Marlo stanęła przy iluminatorze i założyła ręce na piersiach.
Kiedy wylądowałem w pasie Kuipera, czułem siłę, moc. Byłem przekonany, że mogę skonstruować co tylko chcę i zniszczyć, co mi się podoba, bo nie będzie to już miało żadnego znaczenia. Przez chwilę uważałem, że dzięki swojej woli mogę mieć wszystko i będę mógł dawać wszystko. A też nie potrafię powiedzieć, czy ta wola rzeczywiście należy do mnie.
Do kogo w takim razie?
Spędziłem dziesiątki godzin, próbując to pojąć. Załóżmy, że posiadłaś całą wiedzę dotyczącą każdej siły działającej we wszechświecie, każdego czynnika wpływającego na jego los i tym samym jesteś zdolna przewidzieć bez cienia wątpliwości wszystkie zachodzące w nim zdarzenia. Dostrzegasz te chwile i miliony innych podobnych do niej. Czy zostaje w tobie jakiś element, jakaś cząstka, która sprawia, że postanawiasz coś zmienić? Czy może owa cząstka jest tylko kolejną siłą, ostatnią, której nie poznałaś i która cię zaślepiła? Co jeśli twoje poznanie jest dziełem absolutnego przypadku? Jak godzisz wiarę w dobro z całym cierpieniem, którego właśnie doświadczasz? Czy widząc coraz szerzej, traktujesz je jako nieodzowny element większego dobra? Czy jesteś w stanie je uznać?
Nie wiem. Nie znam odpowiedzi na żadne z tych pytań. Kiedyś może, ale nie teraz.
Jeszcze niedawno twierdziłem, że to technologia będzie odpowiedzią. Nasz akt kreacji.
Zaskakująco naiwne.
Masz rację. Cała technologia, która pozwoliła nam na ekspansję, nie była efektem optymizmu czy dążeń ku nowym horyzontom. Nie stała za nią ciekawość, potrzeba odkryć, ani nadzieja na zrozumienie natury to tylko atrakcyjne fasady.
Twoim zdaniem o co w takim razie chodzi?
tylko o jedno, o ucieczkę. Nikt z technologicznych i finansowych gigantów nie wierzył w swój wpływ na przyszłość Ziemi, więc postanowili z niej uciec. Kiedy to zrobili, okazało się, że ich rozwiązania są na tyle zaawansowane, że można dzięki nim rozrzucić ludzi po całym układzie. A potem historia zataczała koło. Tak samo uciekli z Wenus, z Marsa, a teraz siedzą na Europie i kalkulują, bo wiedzą, że wpadli we własne sidła, że wszystko za chwilę się zawali i nie ma już dokąd uciec. Nikt nie nadąży za wydobywaniem surowców, żeby zaspokoić błyskawicznie rosnące zapotrzebowanie, a nawet gdyby ktoś potrafił, to już teraz wiemy, że surowców będzie za mało. I wiemy, co się stanie, kiedy ich zabraknie.
Orbity w końcu zaczną się zmieniać. Pola magnetyczne się rozregulują. Wiatr słoneczny zdmuchnie atmosferę. Sztucznie pobudzane jądra zgasną. Statki staną w miejscu.
Oni wiedzą, co czeka tryliony istot ślepo wierzących w ciągły wzrost. Bo przecież nie podwiniemy ogona i nie wrócimy na Ziemię. Dlatego w desperacji próbujemy wszystkiego, by odwrócić wzrok od konwencjonalnej drogi do Proxima Centauri, poprzez antymaterię, aż po szukanie tuneli czasoprzestrzennych, tyle że to wciąż ta sama ścieżka. I dopiero teraz rozumiemy, że prawdziwe rozwiązanie było pod ręką od lat. Odejście od człowieka. Człowiek to przeszkoda, usterka, balast. Dla mnie. Dla ciebie, dla wszystkich.
Czemu wysokie kierownictwo cofnęło cię wtedy z powrotem na stację?
Ja jako jedyny potrafiłem zobaczyć szerszą perspektywę.
I dlaczego tak bardzo chcieli, żeby ktoś po ciebie przejechał?
Bo wykonując swoją pracę, coś odkryłem.
Co?
Zastanawiałaś się kiedykolwiek, co by się stało, gdybyś spotkała samą siebie. Ja spojrzałem sobie w oczy, zajrzałem do środka. Ten widok był znajomy, ale nie tak, jak myślisz. To nie była wizualizacja moich wyobrażeń o sobie, nie. To było coś innego. To był widok, który mijałem każdego dnia, który mnie fascynował i przerażał, kusił i doprowadzał na skraj szaleństwa. I po jakimś czasie doszło do mnie, że widzę to samo, kiedy wyglądam przez iluminatory stacji, kiedy zerkam w próżnię, kiedy staję na krawędzi, a pode mną rozciąga się przepaść. Kiedy zbyt długo patrzysz w ciemność, ona zaczyna patrzeć na ciebie, bo ty i ona to jedno. Ona nie ma środka, ona jest wszędzie. I nie ma od niej ucieczki.
Kurz przetarł oczy, sięgnął do kieszeni i wyjął z niej połyskujący, płaski przedmiot, przypominający dysk twardy, nieznanego typu.
Zabierz to ode mnie, proszę.
Co to?
Ja.
Charlie nie była w stanie wydusić żadnego słowa. Odczekała chwilę, wzięła dysk od Kurca i schowała go do przybornika. Nie rozumiała już nic. Czuła tylko, jak zapada się coraz głębiej w siebie i dotyka czegoś innego, czegoś zupełnie nieznanego.
Kiedy lecieliśmy w tę stronę, rozmawialiśmy o tym, dlaczego się tu znaleźliśmy, co miało załatwić każdy z nas. Nie potrafiłam odpowiedzieć.
A teraz?
Nie wiem.
Po co zostawiać za sobą tyle czasu i przestrzeni?
Nie wiem, czego chcę. Nie potrafię czuć. Nie umiem zabiegać o sprawy, ulegać potrzebom, oddawać się słabościom. Tylko widzę, słyszę i mówię. I boję się. Kiedy dorastałam, nigdy nie mówiło się o emocjach. Nieumyślnie stworzone tabu, które sprawiło, że już chyba nigdy nie nazwę tego, co czuję. Nie potrafię nikomu o tym powiedzieć. Zmuszona wyciskam z siebie, by jakie słowa o potrzebie samotności, o ciągłym braku. Bronię się zasłyszanymi gdzie indziej wyjaśnieniami, płytkimi unikami. Zamykam drogę do siebie. Nie chcę sobą obciążać, przytłaczać, zabierać czasu. Nie wiem, dokąd pójść, więc stoję w miejscu i czekam na zrozumienie.
Ty najbardziej z nas wszystkich chcesz uciec.
Co się ze mną dzieje?
Kocham tych, którzy nie szukają aż poza gwiazdami powodów, aby zaniknąć.
Marlow nagle odniosła wrażenie, jakby całe jej ciało miało się rozpłynąć. Nogi ugięły się pod nią, mięśnie drżały. Chwyciła się wspornika, by nie upaść na podłogę. Czuła, jakby ktoś nagle pozwolił jej poczuć wszystkie emocje naraz. Nie mogła i nie chciała ich zatrzymać. Ułożyła się powoli na podłodze i podwinęła nogi. Drżała jeszcze kilka godzin, aż zapadła w najgłębszy sen od lat. Kurtz najpierw przestał jeść. Potem nie był w stanie wypić nawet łyka wody. Kiedy byli o kilka cykli od Plutona, zupełnie opadł z sił. Nie ruszał się z kajuty, nie mówił, niczego nie chciał, o nic nie prosił. Spał tylko i co jakiś czas uchylał powieki, ukazując spojrzenie przytomne i coraz mocniej przepełnione lękiem. Którejś nocy Marlow zastała go na podłodze przy iluminatorze, skulonego pod kocem termicznym. Cały dygotał, jego oczy błyszczały, wpatrzone w słońce.
Wszystko w porządku?
Boję się.
Czego?
Wszystko, co zrobiłem, nie miało sensu. Boję się.
Kilka sekund później już nie żył. Charlie przycupnęła obok i oparła się o ścianę. Jego puste ciało nagle wydało się jej niezwykle ludzkie, jak nigdy wcześniej. Otuliła się szczelniej górą od uniformu i trwała tak nieruchomo, zapominając o czasie, do momentu, aż autopilot wysłał powiadomienie o zbliżającym się punkcie deakceleracji. Biuro dyrektora bazy na Charonie rozświetliły promienie zachodzącego słońca. Wnętrze obite matowym, czarnym metalem było czyste i nienaturalnie sterylne. Marlow siedziała w fotelu przy biurku, całkowicie pogrążona w myślach. Ktoś przyprowadził ją tam i kazał czekać. Na wieść o jej odnalezieniu i powrocie dyrektor działu wydobycia osobiście przyleciał do układu Plutona, żeby się z nią spotkać.
Marlow, tak się cieszę. Jak się pani czuje? Słyszałem o Kurtzu. Straszna sprawa.
Wszystkie dane są tu.
Charlie uniosła w górę holoekran Kurtza. Spencer wziął go do ręki, przyjrzał się jej badawczo, zaskoczony jej bezceremonialnym zachowaniem, po czym szybko przeskanował zawartość folderów.
Kurtz miał ze sobą pewną aparaturę.
Stacja została całkowicie zniszczona.
Nie dostała pani od niego żadnej dokumentacji dotyczącej spraw innych niż wydobycie?
Dostałam to.
Marlow kliknęła w jedną z ikon wyświetlonych na ekranie. Zestawy wyliczeń i tabele prognoz zajęły całą jego powierzchnię. Dyrektor najpierw otworzył szeroko oczy, a kiedy zrozumiał, że Charlie musiała poznać całą zawartość pliku, jego oblicze w sekundę zmieniło się nie do poznania. Zniknął uśmiech, zbladła skóra, skurczyła się sylwetka.
Nikt o tym nie wie, prawda?
Nie.
Oczywiście. Chaos byłby nie do opanowania.
Nie posądzaj nas o tak banalną zapobiegliwość.
Co to ma znaczyć?
Czytałaś Dostojewskiego?
Dawno temu.
Jest w Idiocie taki fragment, gdzie Myszkin mówi o człowieku prowadzonym na szafot. Skazaniec popada w szaleństwo, bo ma pełną świadomość nieuchronności i nieodwracalności swojego losu. O wiele lżej jest natomiast tym, których koniec zastaje nagle, bez uprzedzenia. Wciąż mają bowiem nadzieję. A teraz powiedz mi, czy znając los miliardów ludzi i wiedząc, że nie da się już nic zrobić, zdobyłabyś się na tak wielkie okrucieństwo, jakim jest powiedzenie prawdy? Tak myślałem.
Czyli łaska.
Nie rozumiem.
Zastanawiałam się zawsze, czym może być najgłębsze i najbardziej cyniczne urojenie, jakie zawładnęło człowiekiem. Teraz już wiem.
Marlo, są sprawy, których nigdy nie zrozumiesz. Zaszliśmy za daleko. Popełniliśmy nieodwracalne błędy. Co możemy teraz zrobić?
Nie wiem.
Dobrze wiesz. Nie ma już nic.
Spuściła wzrok. W głębi duszy czuła, że stojący przed nią blaknący ideał ma rację. Wstała i skierowała się do otwartej śluzy. Przystanęła tuż przed progiem.
Dostarczyliśmy, co trzeba. Według umowy.
Środki znajdą się na koncie jeszcze dzisiaj. Wahadłowiec powrotny czeka w hangarze.
Charlie skinęła dyrektorowi na pożegnanie i zniknęła w korytarzu prowadzącym do modułu dokowania. Spencer nigdy już jej nie zobaczył. Światło słoneczne coraz śmielej wypełniało kokpit wahadłowca. Układ Plutona, orbita Neptuna, samotne stacje i okruchy lodu, wszystko zostawało w tyle. Wracała. Smukłe linie giętych belek z ciemnego drewna podtrzymywały wysokie, secesyjne sklepienie. Spływały bezpośrednio na strzeliste kolumny ustawione na ozdobnych cokołach. Regularna siatka dębowego parkietu spajała wszystko w kojącą, harmonijną całość. Długie, białe zasłony powiewały w otwartych na oścież, sięgających podłogi oknach. Dochodziło południe. Promienie słońca wychynęły właśnie zza skalistego wzgórza, porośniętego gęstą kosodrzewiną i wypełniły salon srebrnym blaskiem. Pomieszczenie wypełniał zapach kawy i świeżych goździków. Juliet, żona Kurca, stała przy kominku z beżowego marmuru i piła czerwone wino, wpatrzona w grani najwyższego pasma górskiego na Europie. Jej proste brązowe włosy opadały na ramiona okryte beżowym szalem z lnu. Marlowe obserwowała ją kątem oka, siedząc na końcu rozłożystej, szarej sofy. Wyobraziła sobie, że dostojne rysy twarzy tej niedostępnej i eleganckiej istoty potrafiły wywołać u niejednej osoby głębokie poczucie niższości.
Dobrze go znałaś? Trudno mi powiedzieć. W tamtych warunkach bliskość znaczy zupełnie co innego.
Wiem. Kiedy jeszcze byliśmy razem, zawsze wracała do mnie trochę inna osoba.
Czyli wy...
Rozstaliśmy się 10 lat temu, kiedy poleciał w pas Kuipera.
Przepraszam, nie wiedziałam.
Nie przejmuj się. W tym nie było nic złego. Po prostu nie mogłam go trzymać przy sobie. Byłoby aktem straszliwego egoizmu ograniczyć choćby w najmniejszym stopniu jego dążenia. Nawet kiedy wyjechał, zawsze ciepło o nim myślałam. I wierzyłam w niego.
Nie bezpodstawnie. Wszyscy ludzie, których spotkałam, uważali go za najlepszego agenta.
To znaczy, że nie dopuścił ich do siebie. Nie rozumiem. Wydobycie, surowce, kopalnie. Nie dbał o to. Dlaczego robił to z takim zawzięciem? Żeby mieć narzędzia. Nie poszukiwać gdzie indziej. Tam, gdzie nie może być mowy o sukcesie, o powodzeniu.
W człowieku.
Tak. Kochał go, bronił, umacniał i wyruszył w tę podróż, żeby odkryć, co on znaczy, czym jest.
I żeby zniknąć, zatracić się w braku odpowiedzi.
Myślę, że jednak poznaliście się dosyć dobrze. Wiedziałam, że sam nigdy już tu nie wróci, że zobaczę go jeszcze, tylko jeśli ktoś go tutaj ściągnie.
Przepraszam, że mi się nie udało. Zostało tylko to.
Marlowe podała kobiecie białą kopertę. Ze środka wypadł srebrny dysk, który Kurtz dał jej w trakcie powrotu na Plutona. Juliet zastygła. Charlie odniosła wrażenie, że kobieta rozpoznaje przedmiot. Jej oczy zaszkliły się delikatnie, przepełnione cichą, pełną spokoju melancholią.
Do widzenia.
Byłaś z nim do końca?
Tak.
Jakie były jego ostatnie słowa?
Twoje imię.
Żona Kurtza oddychała powoli, ściskając dysk w dłoniach. Musiała wiedzieć, że Marlowe kłamie. Nie było co do tego żadnych wątpliwości.
Dziękuję.
Myślała, że nie będzie w stanie spojrzeć im w oczy. Choć przypisywanie sobie negatywnie nacechowanej odpowiedzialności za różne sprawy nie było dla niej niczym nowym, to w tej sytuacji czuła się wyjątkowo winna. Chciała jak najszybciej odlecieć z Ceres, byle nie roztrząsać tych emocji zbyt długo i nie konfrontować ich z rodziną Pita. Jednak jego siostra okazała się niezwykle silna. Siedziała nad skrzynią pełną leków i oddychała powoli. Uroniła jedną łzę. Posłała w górę pełen wdzięczności pocałunek i spojrzała na Marlowe z wyrazem głębokiej ulgi. Pożegnała go szybko i czule. Obok stołu kilkuletnia dziewczynka bawiła się modelem wahadłowca. Charlie odniosła dziwne wrażenie, że albo skądś ją zna, albo już kiedyś była w tym pomieszczeniu. Kiedy jej mama zniknęła w kuchni, żeby zaparzyć herbatę, Marlowe wymknęła się po cichu za drzwi i chwilę później zniknęła w jednej z przecznic miasta portowego. Do załatwienia została jej ostatnia sprawa. Mały chłopiec siedział w narożnym pokoju niewielkiego, piętrowego domu stojącego na skraju miasta u podnóży Felgramontes. Zachodzące słońce otulało skromne wnętrza ostatnimi promieniami złotego światła. Wuj dziecka pozwolił Marlowe na chwilę spotkania sam na sam. Charlie przysiadła na ciepłej, drewnianej podłodze. Obok niej leżał pakunek, w którym znajdował się zaszyfrowany holoekran i drewniana kostka.
Twoja mama chciała dla ciebie dobrych, godnych człowieka wspomnień. Dostaniesz je. Poczujesz pulsujące w tobie życie. Doświadczysz istnienia. Przyjdzie jednak taki moment, kiedy zaczniesz odnajdywać w tych wspomnieniach tylko cierpienie. I to będzie najpiękniejszy prezent, jaki otrzymasz. Nieświadomi zawsze będziemy popełniać te same błędy, uciekać, po raz kolejny odcinać się od odpowiedzialności. Wszystko tak działa. Żyjemy ponad stan, z dnia na dzień, nie dbając o los naszych wnuków.
Cieszymy się, póki wszystkiego starcza, aż jest za późno na ratunek. Wtedy po prostu uciekamy i znowu to samo. Ludzkość jest jak lawina śnieżna. Nabieramy prędkości i masy, zabieramy za sobą wszystko na naszej drodze, aż w końcu rozbijamy się o przeciwstok. To, co będziesz czuł, pozwoli ci spojrzeć na rzeczywistość i zaakceptować to, że nie jesteś jej panem, że nigdy jej nie zrozumiesz. Jesteś tu sam. Zawsze byłeś i będziesz. Nieskończenie wiele razy jesteś sam i nie ma żadnej wersji rzeczywistości, w której ktoś ci wyjaśni dlaczego.
Charlie przytuliła chłopca. Chciała dać mu coś od matki, ale pragnęła też czegoś dla siebie. Ostatniej bliskości, ostatniego czułego dotyku, ostatniego uczucia. Chwilę później była już za drzwiami i zniknęła wśród padającego gęsto śniegu. Tu historia się urywa. Zawsze skupiałem się na tym, żeby zrozumieć wymowę całości. Próbowałem rozszyfrować utrwalone na nagraniu myśli, odszukać jakiś sens w nagromadzeniu słów, wyłuskać z nich strzępy obecności mojej matki. Nigdy nie myślałem jednak o tym, co zdarzyło się później, kiedy Marlowe opuściła nasz dom. Nie dowiem się na pewno, mogę tylko przypuszczać. Po latach gdzieś w głębi serca przeczuwam jedynie, jak krótkie i ciche było zakończenie. Puste ulice Felgry pokryła gruba warstwa śniegu. Dochodziła północ lokalnego czasu księżycowego. Białe światła latarni niknęły w oddali. Charlie była zupełnie sama. Musiała iść środkiem chodnika, bo świeżo nawiany, gęsty puch zgromadził się pod ścianami budynków, tworząc głębokie zaspy. Jej ślady znikały po kilku sekundach, zmiecione przez wiatr. Na końcu długiego deptaka widać było zarys portu lotniczego. Godzinę później Mars był już tylko małym punktem znikającym powoli za krawędziami okien w kokpicie. Wahadłowiec mknął przez próżnię. Holoekran nawigacji nie wyświetlał jednak żadnych koordynatów. Korytarz dokowania spowijał półmrok fazy nocnej. Charlie przyciągnęła do siebie konsoletę sterującą.
Podczas lotu przyrządy dokowania są niedostępne. Tryb manualny. Zabezpieczenia dezaktywowane. Zagrożenie dekompresją. Zabezpieczenia dezaktywowane. Zagrożenie.
Ze ściany za konsoletą wysunęły się ręczne przekładnie. Pierwsza z nich ustąpiła łagodnie. Zewnętrzne grodzie dokowania zniknęły za pokrywą. Mały, okrągły iluminator ział czarną wyrwą w wewnętrznej śluzie. Marlowe oparła się o jego ramę i wyjrzała na zewnątrz. Próżnia trwała w niemym oczekiwaniu. Ból w żołądku ustąpił, tak samo uderzenia ciepła za mostkiem. Marlowe wciąż trzymała dźwignię drugiego zaworu. Chodziła swobodnie. By zadziałała, wystarczyło ją delikatnie pchnąć.
Audioteka.pl dziękuję za wysłuchanie audiobooka. Reżyseria i muzyka Bartosz Szpak. Wystąpili: narrator Krzysztof Stelmaszyk, Charlie Marlowe, Anna Dereszowska, Kurz Andrzej Chyra, Elis Marta Wągrodzka, Russo Wojciech Paszkowski, Pitt Bartosz Szpak, Juliet Magdalena Szejbal, Golubkin Józef Pawłowski, Warren Mariusz Jakus, Spencer Modest Ruciński, Meryl Katarzyna Pilichowska, lekarz Marek Barbasiewicz, ciotka Elżbieta Kijowska-Rozen, Jamil Jacek Knap, księgowy Adam Bauman, Wong Łukasz Lewandowski, Willis Adam Krylik, wokalistka Marta Zalewska, kierownik Maksymilian Bogumił, kuzynka Wonga Marta Dobecka, nawigatorka Milena Staszuk. W pozostałych rolach Konrad Beta, Helena Gandżalian, Andrzej Hausner, Ewa Kamińska, Stanisław Loman, Weronika Łukaszewska, Roch Siemianowski. Wykonanie muzyki Marta Zalewska, Bartosz Szpak. Miks muzyki Stories By. Mastering muzyki Rafał Smoleń. Udźwiękowienie i miks Szymon Orfin. Realizacja Studio Tort. Produkcja Ewa Kamińska, Audioteka. Kierownictwo produkcji Paulina Drzastwa, Audioteka. Zapraszamy do pozostawienia swojego komentarza. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.
Więcej audiobooków na www.audioteka.pl. Pobierz też aplikację Audioteka na smartfona lub tablet i słuchaj nas kiedy chcesz i gdzie chcesz. Do usłyszenia. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.